Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 9 lipca, wtorek. To jest 9 dzień podróży Radia Wnet do źródeł. Z Baranowa Sandomierskiego przyjechaliśmy do Dębicy. Jesteśmy w gościnnym domu pana Stefana Bieszczada, który w którymś momencie będzie gościem poranka Wnet. Jesteśmy w ładnym domu, w ładnym ogrodzie. Dzisiaj patronami dnia jest święty Augustyn Shaorong, męczennik, pierwszy męczennik pochodzenia chińskiego, który zmarł w 1815 roku. A temperatura tutaj w Dębicy jest 11 stopni Celsjusza, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. W Warszawie jest 14 stopni Celsjusza. Ponoć pada deszcz, albo pada, albo będzie padał. W Krakowie od 12 do 21 stopni Celsjusza, ale Kraków bez deszczu. A z kolei na Wybrzeżu, w Ustce, jest teraz 16 stopni Celsjusza. Ale będzie to dzień deszczu, deszczowy dzień na Wybrzeżu. Takie mamy wakacje, ale to też jest być może w tej naszej konwersacji z chmurami, kiedy mówiliśmy, jest gorąco, jest upał, jest za gorąco, nie da się żyć, no to teraz mamy pełną klimatyzację na terenie całej Polski. A teraz za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. W Waszyngtonie w dobrym humorze pani redaktor Irena Lasota. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A humor dobry, bo jak dobry prezydent rządzi jakimś krajem, to od razu człowiek jest w lepszym nastroju, w lepszym humorze.
No nie wiem, mój dobry humor się bierze z tego, że po raz pierwszy od ponad tygodnia mogłam otworzyć okno, bo jest chłodniej, jest poniżej 35 stopni, jest właściwie około 20 i jest wiaterek, więc to dobrze wpływa. Natomiast prezydent Trump nie wprawia mnie w dobry humor, ale rozśmiesza mnie czasami. Na przykład 4 lipca miał dosyć udane przemówienie, trzeba powiedzieć, do narodu, co zazwyczaj prezydenci nie robią, ale tym razem poszedł już tak daleko, że chwalił pierwszego prezydenta George'a Washingtona za to, że jego armia atakowała skutecznie forty i również lotniska. No tutaj trzeba powiedzieć, że ludzie jednak zaśmieli. Trump się tłumaczy z tego, że były krople deszczu na jego teleprompterze, czyli na ekranie, z którego czytał. No ale powiedzmy sobie, jest to jeden z najmniejszych jego grzechów. A jeżeli mówimy już o grzechach w takim sensie, no, że prawie, że dosłownym, to dzisiaj zaczęła się wielka afera dotycząca znanego, nie akurat nieznanego, ale tak się ogólnie mówi, miliardera Epsteina, który był kolegą Trumpa, a w tej chwili został obwiniony o promowanie niewolnictwa seksualnego, nadużywanie, czy jak to się mówi, używanie, nie gwałcenie, ale seksualne nadużywanie nieletnich. I tenże właśnie Epstein jest nie tylko zaprzyjaźniony z prezydentem Trumpem, ale również z byłym prezydentem Clintonem. I to być może będzie również, zrobi się z tego jakaś większa afera, ponieważ jednym z takich osób wymienianych jako jego koledzy w grzechu jest słynny adwokat Alan Dershowitz. Więc to są takie letnie sprawy. Czy mamy mówić o poważnych, prawie że zimowych rzeczach, jak na przykład trzęsienie ziemi?
Tak, mamy mówić o trzęsieniu ziemi, o tym, jaka jest relacja między Donaldem Trumpem a ambasadorem Wielkiej Brytanii, o najpoważniejszym temacie, czyli o tym, o napięciach w stosunku USA-Iran i o wszystkim innym, pani redaktor.
Czyli mamy jakieś 2-3 godziny, tak?
Tak, spokojnie, tak.
Dobrze, więc zacznijmy od Wielkiej Brytanii. No tu się zrobiła wielka afera, ale właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego, ponieważ ambasador Wielkiej Brytanii napisał coś, o czym dużo osób mówi w rządzie i w Waszyngtonie. Sam Waszyngton, trzeba pamiętać, że w wyborach na prezydentach 98% głosowało przeciwko Trumpowi, czyli albo na Clintonową, albo na dwoje innych nieistotnych kandydatów. I że ten ambasador brytyjski, który napisał do swojej królowej i do swojego home office, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że Trumpa cechuje niestabilność, chyba dzieci nada, że niewykluczone, że będą jeszcze jakieś wielkie skandale, no to nie była żadna tajemnica. No skandalem tutaj jest to, że ujawniono ten telegram. Te telegramy czy te informacje. Oczywiście niektórzy próbują powiedzieć, że to jest na pewno ręka Rosji, więc ja, która często widzę rękę Rosji tam, gdzie inni nie widzą, tym razem z tego, co się dowiedziałam, to raczej wyciek był nie od strony rosyjskiej, z tego, co wiadomo dzisiaj, czy jeszcze było wiadomo wczoraj, ale po prostu ktoś w home office, ktoś, kto albo chce zaszkodzić temu rządowi albo akurat temu ambasadorowi, który miał bardzo silną pozycję, wyciekł to, że tenże telegram do prasy. Trump, który w ogóle no bardzo nie lubi, żeby ktoś źle się o nim wypowiadał, od razu już powiedział, że to jest okropne, że zerwie stosunki z tym ambasadorem. Dzisiaj ambasador miał być na jakimś przyjęciu wydawanym chyba nie przez samego Trumpa, ale przez administrację, więc odwołano to zaproszenie, ale niewykluczone, że to będzie kolejny skandal, który się jakoś rozejdzie po kościach, ponieważ jutro będzie drugi, trzeci czy czwarty inny skandal. I nie można, znaczy w tej chwili Wielka Brytania czy premier Theresa May powiedziała, że ona bardzo ceni tego ambasadora i nie zapowiada się na to, żeby go odwołano.
Pani Theresa May też została pouczona przez prezydenta Donalda Trumpa, ale za chwilę premier Wielkiej Brytanii się zmieni. A co się dzieje w stosunkach amerykańsko-irańskich?
No nie dzieje się dobrze, w sensie takim, że no gdybym ja była Irańczykiem, czy byłabym, rządziłabym Iranem, na pewno zastanawiałabym się, co tu takiego się dzieje, że prezydent Trump ma taki miły, dobry, przyjacielski stosunek z Koreą Północną, która posuwa się dużo szybciej w rozwijaniu swojej broni nuklearnej niż Iran i że prezydent Trump no w ogóle nie ma nic przeciwko temu, można powiedzieć, natomiast grozi Iranowi, więc niektórzy podejrzewają, ja też, że Iran może zrozumie to w ten sposób, że po to, żeby Stany Zjednoczone zaczęły się odnosić z szacunkiem do Iranu, Iran musi przyspieszyć swoje badania nad rozwijaniem broni nuklearnej, no bo tylko to może tłumaczyć, jeżeli mówimy o racjonalnym tłumaczeniu, zachowanie prezydenta Trumpa w stosunku do Korei Północnej. Sprawa Iranu oczywiście jest tyle też skomplikowana, że
Coś nagle na linii Waszyngton Dębica zaczęło nie działać. To na pewno nie jest nasz telefon. Spróbujemy, czy to połączenie nawiążemy ponownie. Tak, to coś teraz popatrzymy w takim razie na Kurier Wnet. Nie, może zostało połączenie przywrócone. Pani redaktor Irena Lasota, Waszyngton, stosunki amerykańsko-irańskie. Co powiedzieć? Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry. Czy mam powiedzieć?
Cokolwiek pani nie powie, to usłyszymy, czy to połączenie jest...
No to mamy nadzieję, że to połączenie jest dobre, ale nie wiem, czy już słuchacze słyszeli tą oryginalną dosyć teorię, że Iran być może powinien teraz wywnioskować, że jeżeli prezydent Trump funkcjonuje racjonalnie, to Iran powinien zwiększyć swoje badania nad rozwijaniem broni nuklearnej, ponieważ tylko to może tłumaczyć, dlaczego prezydent Trump ma takie dobre stosunki z Koreą Północną.
Ale
czy mnie słychać?
Tak, słychać bardzo, bardzo...
Ale w Dębicy tylko mnie słychać, czy na falach radia też?
Na falach radia panią bardzo dobrze słychać. W Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2, na całym świecie na www.wnet.fm. Ale są pewne jakieś takie realne zdarzenia. Rozmaite tankowce są zatrzymywane, rozmaite rzeczy się dzieją w takim już nie werbalnym, ale realnym świecie.
No tak, to jest taka eskalacja, ale można powiedzieć na razie na małą skalę, w tym sensie, że bywało już gorzej i no jednak to rzeczywiście prawda, że parę miesięcy temu jeszcze można było powiedzieć, że wokół prezydenta Trumpa przebywało sporo doradców tak zwanych dorosłych. Tak mówiono o generałach, generałach i różnych osobach, które potem albo same odeszły, albo zostały zwolnione. I wygląda na to, że mało kto jest w momencie zainteresowany w otwartym konflikcie z Iranem, tylko że nie wiadomo, co może doprowadzić do jakichś rozmów. To znaczy prezydent Trump wierzy w siłę Twittera i zatwitował w jakimś momencie, że jeżeli przywódcy Iranu chcą z nim rozmawiać, to bardzo proszę. No to niby tak wygląda, że on w ten sposób się spotkał też z przywódcą Korei Północnej, ale potem się okazało, że to nie było dokładnie tak, że po prostu Trump zatwitował i Korea Północna natychmiast odpowiedziała, tak, spotkamy się na linii demilitaryzacji, tylko że podobno przedtem już były rozmowy, których zresztą sam prezydent Trump tydzień przedtem wygadał się przed dziennikarzami. Więc jak chodzi o Iran, jest nieprzyjemnie, ale nie wygląda na to, że będzie eskalacja na skalę no nawet mini wojny, a już o dużej wojnie w tej chwili też się nie mówi, ale też trzeba powiedzieć, że obydwie strony, w tym wypadku całe przywództwo Iranu i prezydent Trump, no nie są najbardziej przewidywalni. Ale też pamiętajmy, że Stany Zjednoczone nie są krajem, w którym wojsko... Chyba jakieś znowu zakłócenie mamy.
Żadnego. Tak? Wszystko jest dobrze. Wiatr wieje
to u mnie
w Dębicy.
W Stanach Zjednoczonych jednak nie jest tak, że prezydent może nacisnąć guzik i zacznie się wojna. Co zresztą już było widać, że parokrotnie Pentagon nie wykonywał sugestii prezydenta. Choćby na przykład to, że w jakimś momencie prezydent mówił, że wyśle wojsko na granicę amerykańsko-meksykańską.
To jeszcze opowiedzmy o trzęsieniu ziemi w Kalifornii i o tym Bourbonie, który płynie rzeką Kentucky.
No to nazwijmy w skrócie o tym Bourbonie, no to jednak jakby jest, potwierdza tezę różnych przeciwników picia alkoholu, ponieważ ryby od tego Bourbonu wymierają. Natomiast nie bardzo wiadomo, jak można odcedzić, czy być może istnieją jakieś chemiczne sposoby odcedzenia bourbonu od wody, ale jak widać nawet ryby tego nie umieją. Co do trzęsienia ziemi, to nie było ono takie duże, nie było za dużych ofiar, ale znowu sejsmolodzy mówią, że mniej więcej co 20 lat musi być jakieś duże trzęsienie ziemi, że Kalifornia już od ponad 20 lat nie miała takiego dużego trzęsienia i niewykluczone, że to trzęsienie, które miało miejsce kilka dni temu, może doprowadzić do dalszych trzęsień ziemi, które mogą doprowadzić do większych strat. No na tej chwili widać znowu, to jest takie troszkę nieprzyjemne, znaczy to jest nieprzyjemne, nie trochę, tylko po prostu nieprzyjemne, że włączyły się to wszystko w możliwe reklamy, które namawiają mieszkańców Los Angeles i całej Kalifornii, żeby kupowali różne jakieś takie pogotowie na wypadek trzęsienia, że tam ma być woda, ma być nie wiem, proszki od bólu głowy, zapałki czy coś takiego. I pamiętam, pamiętam, że po 11 września po World Trade Center również wszyscy zaopatrywali się w różne takie przedmioty, które były reklamowane i można było je kupić za duże pieniądze, średnie pieniądze, a potem to wszystko jakoś się psuło. Ale to problem trzęsienia ziemi w Kalifornii jest bardzo poważny, zwłaszcza, że te możliwości, że to się będzie działo w okolicach Los Angeles, który jest olbrzymią aglomeracją kilkunastu milionów ludzi, no to jest poważne.
I tu stawiamy kropkę. Problem jest poważny. Poważne, dobrze, to stawiamy kropkę. Pani Irena Lasota prosto z Waszyngtonu, jak zwykle życzymy dobrych snów.
No, dziękuję bardzo i dobrego dnia.
A była Pani kiedyś w Dębicy?
Nie, może przejeżdżałam, ale tak prawdę mówiąc, gdybym Pan redaktor mi powiedział, gdzie to jest.
To jest niedaleko Baranowa Sandomirskiego.
Tego? Nie słychać.
Baranowa Sandomierskiego.
Nie, nie, to na pewno nie
a
było.
A Baranów jest niedaleko Sandomierza. Nie
w Sandomierzu byłam. Piękne miasto.
W Rzeszów oczywiście, 44 kilometry od Dębicy, Rzym 1700 kilometrów, a Jerozolima 2300.
No to nie tak daleko, żeby iść na pielgrzymkę.
Wybierzemy się na pielgrzymkę, ale teraz w ogóle w inną sferę, razem z krasnoludami. Czy kiedyś spotkała Pani krasnoluda?
Tak, dwóch takich panów. Jednego na Krymie, a drugiego chyba w Uzbekistanie. Wyglądali jak krasnoludy i mówili jak krasnoludy. Bardzo mili, ja bardzo lubię krasnoludy.
No właśnie, my też bardzo lubimy krasnoludy. A w Waszyngtonie nie ma
krasnoludy? Ale to trzeba jechać do Wrocławia, bo w Wrocławiu podobno, czego sama nie widziałam, na każdym rogu stoi krasnolud, krasnal, tak?
To krasnal, a nie krasnolud. Krasnolud
to
ma...
nie są te same.
Nie, nie, krasnolud jest mężny, a krasnal nie wiadomo.
Które są pod grzybami?
Krasnoludki.
A to świetnie, to są te, które ja lubię, dobrze?
I spotkała Pani krasnoludki czy krasnala?
Nie, nie, krasnoludki, właśnie takie dobre spod grzybów, tylko troszkę wyrośnięte.
Nie, krasnolud też jest dobry.
Tak, musi mieć brodę i czapeczkę.
I siekierę, i kilo.
Nie, siekierę niekoniecznie.
No nie, niekoniecznie, może mieć pióro, bo są krasnoludy, które potrafią pisać i są krasnoludy, które są silne, ale generalnie poszukują diamentów i złota. A kto w Waszyngtonie poszukuje diamentów i złota?
Wie pan, że ja bardzo źle pana słyszę. To jakie było pytanie?
Kto w Waszyngtonie poszukuje diamentów i złota?
Prawie wszyscy młodzi ludzie, którzy tu przyjeżdżają, żeby pracować za nic jako tak zwani interni i mają nadzieję, że kiedyś będą mieli diamenty i złoto, ale na razie chętnie chodzą na wszystkie odczyty, gdzie dają bezpłatne obiady, lunche tak zwane, czyli kurczaki albo sandwicze.
To mogą nie być krasnoludy. Bardzo serdecznie...
No nie, to nie są.
No właśnie, tak podejrzewałem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To my w takim razie udamy się pod ziemię razem z krasnoludami. Jest godzina 7:34, poranek 9 lipca spędzamy w Dębicy, a gośćmi poranka są pani dr Lucyna Samborska, prezes Podkarpackiej Rady Aptekarskiej, radna powiatu dębickiego, i pan Zbigniew Nosol, prezes Dębickiego Klubu Biznesu. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Pierwsze pytanie do pana Zbigniewa Nosola na temat tego, co dzieje się, jakie są nastroje wśród przedsiębiorców w Dębicy.
No, trzeba powiedzieć, że okres jest oczekiwania. Oczekiwania na jutro, które jawi się jako pewna taka szansa na rozwój, ale z drugiej strony też, jak wszyscy możemy obserwować, mamy pewne zagrożenia związane z tym, że na konkurencyjnym rynku potrzeba pewnej stałości wizji, jak również przepisów prawnych, które też pomagają czasem tworzyć takie założenia biznesowe, które dają wszystkim nadzieję na zysk oraz na wypracowanie wartości dodanej. Generalnie chyba można powiedzieć, od lat nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby nie było problemu z zamówieniami, natomiast niebezpieczna, a właściwie gorsza sytuacja jest na rynku pracy i tutaj jest jeszcze wiele, dużo i dużo do zrobienia.
Gorsza sytuacja na rynku pracy, to znaczy nie ma bezrobocia, to ma pan na myśli, ale teraz spróbujmy, to ma pan na myśli, czy coś innego?
Dobrze pan to ujął, natomiast wszyscy wiemy, że aby powstawało nowe dobro, to musi ktoś je wytworzyć i kadra, ludzie, którzy są najważniejszą częścią każdej firmy, no po prostu jest ich zbyt mało dzisiaj w stosunku do możliwości inwestycyjnych w kraju i musimy tak optymalizować działania, żeby być skutecznym.
Czyli przekładając to na inny język, są pieniądze, można inwestować, tylko nie ma rąk do pracy, tak?
Dokładnie.
To, a powiedział pan o zagrożeniach. Jakie zagrożenia pan miał na myśli?
No, zagrożeniem jest zmiana jak gdyby podejścia i pewnej mentalności. Trzeba powiedzieć, że długo nasz kraj rozwijał się, można powiedzieć, wykorzystując spryt, umiejętności i pracowitość wszystkich, począwszy od dużych biznesmenów, jak również od najmniejszych, prostych ludzi, którzy sprzedawali swoje umiejętności firmom. Dzisiaj te relacje się zmieniają i potrzeba dużo takiej ostrożności, żeby wytworzyć nowy rodzaj etyki, nowy rodzaj podejścia do obowiązków i nowy rodzaj tworzenia dobra w poczuciu poszanowania wszystkich i jak również pamiętając, że prawidła finansowe i gospodarcze są brutalne. Tych nie oszukamy i w związku z tym da się zaobserwować, ale, że zwłaszcza młodzież ma problem z dostosowaniem się do tych nowych warunków, bo etos pracy, który został kiedyś wytworzony przez naszych dziadów i ojców, nie zawsze dzisiaj przystaje do uwarunkowań.
Ale to znaczy zagrożenia dla przedsiębiorczości to jest tak, brak rąk do pracy, tak. I zmieniony etos pracy, jeżeli pana dobrze zrozumiałem, to znaczy młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, chcą zupełnie czegoś innego, niż chciał pan albo pana tata.
Ich oczekiwania są pewnie słuszne, natomiast czym innym jest oczekiwać, a czym innym jest skorzystać z możliwości i spełnić te
ale oczekiwania. To się dzieje w sferze psychiki, w sferze tak. wychowania, ale czy są jakieś zagrożenia, które powoduje na przykład decyzje ministrów, decyzje rządowe, decyzje Sejmu?
No takich mi nie wiadomo. Generalnie mi się wydaje, wszyscy mamy jak gdyby taki okres, w którym możemy korzystać z sytuacji, gdzie nie ma takiej sytuacji, w której nie mielibyśmy perspektywy rozwoju. Większe lub mniejsze
czyli
zamówienia
są perspektywy.
Są, tak. Natomiast jest obawa, czy wytrzymamy jak gdyby to przegrzanie gospodarki i czy dopływ pieniądza, który spowodował między innymi te wcześniejsze nasze rozważania, nie spowoduje być może przegrzania, które no, zaowocowałoby na przykład krachem czy innymi kwestiami. Tu się da wyczuć, że przedsiębiorcy nie zawsze zbyt optymistycznie patrzą w przyszłość.
Czyli nie jest tak, że jak się w klubie, w Dębickim Klubie Biznesu, nie wiem, czy jest takie miejsce spotkań, ale jak się spotykają przedsiębiorcy, to jest taki pełny optymizm. Tego nie ma.
Żyjemy w takim miejscu na ziemi, gdzie od dziada pradziada trzeba było być bardzo takim ostrożnym i przezornym i da się zauważyć, że ten optymizm jest, ale gdzieś tam w głębi czuć taką obawę, że być może jutro postawi takie wyzwania, na które być może nie będziemy umieć odpowiedzieć. Dzisiaj nie jest źle.
Oczekiwania oczekiwanie na jutro. Też od dziada, pradziada czekamy na jutro, na lepsze jutro, ale to jest dzisiaj, 9 lipca, rok 2019. Poranek Wnet, 7:39. Nie ma na co czekać.
No, panie redaktorze, nie czekamy od 4 czerwca 89. Ja mi się wydaje, że tutaj kto jak kto, ale przedsiębiorcy, inwestorzy i wszyscy, którzy wzięli się za to, żeby budować nową gospodarkę w nowej Polsce, mi się wydaje, spełnili swoje zadania i 4 czerwca 2019 dokonywaliśmy takiego podsumowania, z którego wynika, że to, co było, to nie musimy się tego wstydzić, natomiast musimy zadbać o to, żeby ta mentalność i te jak gdyby umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami nas być może nie pogrążyły. Dzisiaj odpowiedzialnie za przyszłość, mocni przeszłością, radzimy sobie z tym.
Zbigniew Nosol, prezes Dębickiego Klubu Biznesu i dr Lucyna Samborska, prezes Podkarpackiej Rady Aptekarskiej, radna powiatu dębickiego. Dobra zmiana, zmiana ustawy na temat aptek, apteka dla aptekarza. Czy to poprawiło humor aptekarzom? Czy pani jest tym aptekarzem, który chciał takiej zmiany?
Tak, ja jestem tym aptekarzem, który walczył, nie tylko chciał, ale walczył, zabiegał, czynił starania przez wiele lat, aby ta ustawa weszła w życie. Szczęśliwie tak się zdarzyło. Dla aptekarzy to uporządkowało rynek, dlatego że rynek był dosyć mocno patologiczny i z tymi patologiami rynku farmaceutycznego przez lata walczyliśmy. To nie znaczy, że walczyliśmy, że wygraliśmy tak w 100%. Dlaczego? Dlatego, że wiele z tych patologii jeszcze jest. Prosto powiem takimi słowami o odwróconym łańcuchu, czyli o tym, że leków brakuje dla polskich pacjentów. A dlaczego, pytają pacjenci, brakuje leków, jeżeli często te leki są produkowane w Polsce, są najwyższej jakości, ponieważ są wywożone w sposób odwrócony. To, co mówiłam, łańcuch odwrócony, to znaczy, że z aptek wracają do hurtowni, są wywożone za granicę. U nas nasze leki dla naszego pacjenta są drogie. Natomiast te leki, te same leki dla pacjentów niemieckich, w DPS-ach niemieckich, są 4 razy droższe. No i tu zysk, i tu wolny rynek, no i tu pacjent jest pokrzywdzony, dlatego że w ostatnim czasie nie tylko, że wywożone są leki, to jeszcze brakuje leków w związku z brakami składników z Chin i zmianami przepisów w Chinach. No i to powoduje, że cierpią pacjenci, jak do tej pory ci, którzy byli po operacjach, po zabiegach, bo nie mieli leków przeciwkrążeniowych, teraz dołączyli jeszcze pacjenci, ci, którzy muszą codziennie przyjmować leki, choćby na tarczycę i wiele, wiele innych.
Ale ten odwrócony łańcuch to jest rzeczywistość rozpoznana nie tylko przez aptekarzy, ale przez odpowiednie polskie służby, przez urzędników Ministerstwa Zdrowia i to nie zostało zatrzymane, nie zostało zahamowane?
Na całe szczęście, tak jak pan redaktor powiedział, zostało rozpoznane. Zostało dużo zrobione w tym temacie. Choćby to, że monitorujemy, czyli inspektoraty farmaceutyczne, główny inspektor farmaceutyczny kontroluje. Natomiast nie możemy powiedzieć, że w 100% się to udało. A dlaczego, zapytamy? Dlatego przede wszystkim, że to jest praca ostatniego naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przez wiele lat ten mechanizm odwróconego łańcucha, tej patologii wywozu leków jest tak mocno rozwinięty, że trudno w krótkim czasie naprawić to, co przez lata było niszczone.
To są...
I ten łańcuch nadal jeszcze funkcjonuje.
To są miliardy złotych, ale czy w prostych słowach można wytłumaczyć, na czym ten odwrócony łańcuch polegał?
Tak. Na tym przede wszystkim, że lek trafia zawsze z hurtowni do apteki i z apteki do pacjenta. Natomiast tu był łańcuch odwrócony. To znaczy, że w teorii przyjeżdżał lek do apteki, nie trafiał do pacjenta, wracał odwrócony sposób do hurtowni, a hurtownia...
Ale na czym ten odwrócony sposób? Po prostu przewozili leki, czy tam...
Nie, faktury. Faktury. Były podwójne księgowości. Te leki nie jechały nawet do aptek. Nie jechały do aptek. Później, jak właśnie teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął przyglądać się, to jest delikatne określenie, ale mocno reagować na ten łańcuch odwrócony, to pojawiły się niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, których nie było, czyli takie wirtualne, takie dziury w ziemi. I na te dziury w ziemi również wyjeżdżały leki.
A dlaczego te leki musiały z hurtowni do apteki trafić, a nie mogło z hurtowni od razu pojechać do apteki w Niemczech?
Bo są takie przepisy. I to było takie, powiedzmy, zawoalowane, że one jadą we właściwy sposób. Więc ustawa prawo farmaceutyczne przewiduje drogę leku do pacjenta. Z hurtowni do apteki i do pacjenta.
A tutaj z apteki do hurtowni.
Tak,
w sposób odwrócony. I jechały za granicę i zarabiało się na różnicę.
Cztery razy na przykład na polskiej insulinie produkowanej w Sanofi, w Rzeszowie, blisko, bo to taki najprostszy przykład. Ta insulina dla polskiego pacjenta nie jest tania, bo taki człowiek chory na cukrzycę, to już jest nieszczęście, że ma tą cukrzycę i on jeszcze musiał zapłacić u nas 40 zł, co dla takiego cukrzyka jest dużym wydatkiem. Natomiast u nas ta insulina kosztuje 100 zł, a w Niemczech kosztuje 400 zł. A ponieważ jest wolny rynek, więc producent sprzedaje tam, gdzie korzystniej, no więc były wywożone oczywiście na przykład do DPS-ów niemieckich. No i oczywiście producent wolał tak zarobić. A to samo teraz jest, jeżeli my mamy zmiany przepisów i nie możemy mieć składników do polskich leków, wszystkie firmy, czy to będą firmy, które szczycą się wysoką jakością, duże, choćby Polpharma, czy to będą małe firmy, okazuje się, że 80% składników pochodzi z Chin i z Indii. I zmiana przepisów ostatnich dni w Chinach spowodowała, że tych składników nie ma.
A jakie przepisy zmieniły się w Chinach, że nie można tego...
Przepisy dotyczące czystości, badań i tak dalej. Czyli podniesiono te przepisy, zadbano o czystość środowiska, o ekologię i tak dalej, i tak dalej. No i to spowodowało, że niestety producenci tych składników, między innymi, bo to i w całej Europie, ale między innymi w Polsce, okazało się, że nie mamy podstawowych składników do ważnych leków, a pacjent tutaj nie ma zamiennika. Pacjent musi codziennie wstaje i zażywa lek na przykład na tarczycę, bo bez tego leku nie będzie funkcjonował.
To wróćmy do ustawy apteka dla aptekarza. Ta ustawa miała pomóc aptekarzom w walce z sieciami, które rozpanoszyły się w Polsce i są na rogu prawie każdej ulicy. I to się udało? Czy aptekarze są wzmocnieni? Czy te sieci, rozwój tych sieci został zatrzymany, czy też nie?
Tak, to się udało. To się udało. Naprawdę to cześć i chwała, i że to się udało. Dlatego, że te firmy, które, czy to były z Izraela, z Holandii, z różnych wysp i tak dalej, które się tutaj tak rozwinęły się, bo nie płaciły podatków. Albo płaciły, no tak były skonstruowane przepisy, korzystały z tych luk w przepisach prawa, że mogły się rozwijać. One zamroziły swoje rynki farmaceutyczne u siebie po to, żeby rozwijać się w Polsce, gdzie miały doskonałe warunki. I w krótkim okresie czasu, przez kilka lat, zmieniły się proporcje aptek rodzinnych, prywatnych do aptek sieciowych, które rozwijały się, można powiedzieć, prawie bezkarnie. Zmiana przepisów apteka dla aptekarza spowodowała, że rzeczywiście z apteki prywatne, apteki indywidualne, no, zachowały swój byt.
A odwołam się teraz do pani funkcji społecznej, radna powiatu dębickiego. Co słychać w powiecie dębickim?
W powiecie dębickim, no, mogę powiedzieć, że trzeba nawet przywołać wczorajszy dzień, a więc otwarcie łącznika wschodniego. Kosztował 11 milionów, więc niebagatelna inwestycja. Wcześniej łącznik zachodni 22 miliony. Wcześniej mi sercu bliskie, bo z racji wykonywanego zawodu w służbie zdrowia, zmiany, rozwój naszego szpitala, budowa lądowiska, budowa, wiadomo, nowoczesnej, i sprzęt i tomograf komputerowy za 2,5 miliona, także dosprzętowienie, unowocześnienie szpitala, to co mi jest bliskie, ja będę zawsze o to zabiegać, przede wszystkim służba zdrowia, bo wszystkim będzie potrzebna, bo społeczeństwo się starzeje, Dębicy, tego nie ma co ukrywać, więc trzeba dbać o służbę zdrowia. Później oczywiście oświatę, na końcu drogi inwestycje.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Lucyna Samborska, prezes Podkarpackiej Rady Aptekarskiej, radna powiatu dębickiego, była gościem Poranka Wnet. A jakie jest credo prezesa Dębickiego Klubu Biznesu, pan Zbigniew Nosol?
Powiem tak, jak przysłuchuję się tej wypowiedzi, to dochodzę do wniosku, że moje obawy są jednak zasadne. Potrzeba jest zbudować nowy etos inwestora, obywatela, przedsiębiorcy. Gdyby wszyscy poważnie traktowali swoją misję i poziom kapitału społecznego był wysoki, czyli jeżeli byśmy byli odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za innych, byśmy wiarygodni, rozsądni, rzetelni, to być może te problemy, o których mówi, te dewiacje, o których mówi tutaj pani doktor Lucyna Samborska, nie miałyby miejsca i o to nam wszystko chodzi. Inwestujmy w młodzież, która powinna czerpać z przyszłości po to, żeby zbudować nowy wzór postępowania, nowy wzór naśladowania tych, którzy kiedyś o to, żebyśmy dzisiaj mogli działać w takiej rzeczywistości, włożyli swoją pracę.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Zbigniew Nosol, prezes Dębickiego Klubu Biznesu, był gościem poranka. Nie wiem, czy nowy etos zbuduje Wojciech Cejrowski, ale na pewno przynosi piękne piosenki do Radia Wnet i jednej z tych piosenek teraz posłuchamy.